Witam serdecznie, panie prezydencie, witam państwa ponownie.
Witam panią, witam państwa.
Panie prezydencie, jak słyszy pan dziś Paweł Adamowicz, to jakiego pan człowieka pamięta?
Pogodnego, uśmiechniętego, walczącego o swoje racje. Czasem nieśmiałego, czasem upartego, czasem irytująco upartego, ale fajnego faceta.
Dobrego człowieka, zdeterminowanego.
Dobrego człowieka, takiego, który może się z kimś nie zgadzać, ale nikogo nie krzywdzi. Można nie podzielać jego racji, ale zawsze można z nim fajnie pogadać, posprzeczać się, podroczyć.
I pożartować.
Pożartować zawsze. Fajnego lidera, bo to też tak trochę jest w tej naszej pracy, że bardzo często jak się patrzy na samorząd, widzi się prezydenta, ale samorząd to są setki, czasem tysiące ludzi. I tak naprawdę praca prezydenta w sporej części wymaga, by tych ludzi dobrze zorganizować, dać im zadania, misję, pewne poczucie radości z tego, co robią. I Paweł to robił znakomicie.
Prezydenturę zaczęliście niemal w jednym czasie.
Dokładnie
w jednym czasie. Razem budowaliście tę przyszłość swoich miast, walczyliście też o wolność, o demokrację. Przez te lata...
Byliśmy najmłodszymi radnymi, bo tak się te losy... No Paweł był ciut młodszy, ale tylko ciut, tam półtorej roku. Więc prawie rówieśnicy byliśmy. Mieliśmy to doświadczenie, że mówiono o nas najmłodsi radni miasta. Potem byliśmy bardzo szybko najmłodszymi przewodniczącymi rad. To też tak równolegle.
I najmłodszymi prezydentami.
A potem, kiedy zostawaliśmy prezydentami, to cała Polska mówiła, najmłodsi prezydenci. Jacek też prawie rówieśnik z nami, więc takie trio młodych prezydentów.
I cała Polska potem też o was mówiła, już nie jako o młodych, a może też młodych, ale zdolnych.
młodych ale zdolnych. Potem sercem, ale dzisiaj
kochających
ja
swoje miasto.
Pawła Jacka w tamtym czasie i potem przez te wszystkie lata, to oczywiście my mamy za sobą mnóstwo fantastycznych wydarzeń, rzeczy, które udało się w tym czasie zrobić. I patrzę na Gdańsk, patrzę na inny Gdańsk i Paweł wypisał w Gdańsku już na zawsze takie swoje nazwisko pięknymi literami, które będą wracać w pamięci przez rzeczy, które się działy, przez takie twarde, namacalne, bo te widać, choć czasem...
Które pan wymieni?
Myślę, że Teatr Szekspirowski, znakomicie przebudowany układ komunikacyjny, stadion, wiele projektów, ECS, wiele projektów takich, które stają się ikonami miasta, ale proszę mi wierzyć, że to też, co może zwykłemu obserwatorowi umyka, my też, wykonując podobną pracę, widzimy takie często rzeczy bardzo drobne. Przebudowane chodniki, ścieżki rowerowe. One tworzą bardzo istotny element jakości życia i ta jakość życia w Gdańsku w ciągu tych 20 lat zmieniła się niezwykle.
To też, co tutaj się przewijało w tym studiu, o czym mówili liczni goście, to początek pracy prezydenta Pawła Adamowicza i stawiał na drogi, drogi, drogi.
Tak, ale to też znak czasu, bo to, żeby to odczytać właściwie, to trzeba się cofnąć o 20 lat i przypomnieć sobie, w jakich wtedy rzeczywistości funkcjonowaliśmy, jakie były nasze miasta, jak te drogi były potrzebne. Dzisiaj myślę, że oczywiście jeszcze wiele inwestycji przed naszymi miastami, przed Gdańskiem, przed Sopotem, przed Gdynią, ale to, co też ważne, to też pojawianie się też nowych obszarów ważnych dla miasta i takich miękkich polityk, które się dzieją, innych wrażliwości.
Rozmawialiście o tych potrzebach?
Zdecydowanie. I to było takie wyzwanie ostatnich lat, które coraz częściej się pojawiało w naszych rozmowach. Właśnie dostrzeganie polityki senioralnej, polityki dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami. Próba wychodzenia naprzeciw nierównościom, które są też w naszych miastach. Pomimo tego, że one są trochę inne niż średnia w kraju, to nadal musimy mieć świadomość, że ten rozwój to z jednej strony dostrzeganie tych obszarów najbardziej nowoczesnych, dynamicznych, ale też dostrzeganie tych obszarów, gdzie jest bieda, gdzie są problemy społeczne i te programy rewitalizacyjne, które się rozpoczęły w naszych miastach. To wszystko jest taki taki znak czasu, który pokazuje, że nie tylko drogi. Już dzisiaj nie tylko, drogi, ale tylko...
Obaj też staraliście się o to, żeby te miasta i Gdańsk i Gdynia były otwarte. Żeby jak najwięcej osób z jak najbardziej daleka mogło te miasta odwiedzać i jeśli już przyjadą, żeby im się żyło dobrze i by żyli godnie.
My żyjąc nad morzem, nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak te nasze miasta są otwarte od zawsze. Ale oczywiście ostatnie lata przynosiły także nowe wyzwania, żeby dobrze się żyło, żeby pozyskiwać nowych mieszkańców naszych miast, żeby były one wizytówką także Polski dla tych, którzy tu przyjeżdżają, ale też, żeby otwarte były głowy mieszkańców naszych miast. To ta otwartość ma bardzo wiele, żebyśmy nie zatracili w tym pędzącym świecie wrażliwości, żebyśmy byli tolerancyjni, żebyśmy szanowali także tych, którzy mają inną religię, inny kolor skóry, inne wyznanie. To jest także wartość, którą żyjąc nad morzem, w miastach portowych, nowoczesnych, dynamicznych, mamy ten dar, że one zawsze były bardziej otwarte niż inne miasta, ale to jest także zobowiązanie, żeby nad tym pracować. Stąd bez wątpienia ta otwartość to jedna z tych rzeczy, które się pojawiają. I to jest coś, co może w tym miejscu warto podkreślić, jako to, co się też w ostatnich latach działo bardzo mocno w Gdańsku i co trzeba przywołać jako zasługę, także zasługę Pawła, to jest budowanie tożsamości. To właśnie nie jest tożsamość wykluczająca. To nie jest taka tożsamość, która mówi tylko my i żadni inni. To jest zła tożsamość. To jest taka tożsamość, która buduje dumę z miejsca, w którym się żyje. Buduje taką emocję, która powoduje taki fajny patriotyzm lokalny. Nie taki znowu wykluczający, tylko taki, który potrafi dostrzec, że to jest miasto, które ma swoją historię, ma swoją tradycję, ale ma swoją przyszłość i że to jest to moje miejsce na ziemi, dla którego chcę pracować. I to budowanie tożsamości miasta, tej dumy, to także ostatnie lata i w przypadku Gdańska wielka praca, którą wykonał Paweł. Zresztą on też miał świadomość potrzeby, że ta wspólnota lokalna to nie jest tylko granica administracyjna, jakiś obszar na mapie, tylko to jest pewna więź emocjonalna i bardzo często w wypowiedziach Pawła ta tożsamość gdańska się przewijała i myślę, że dla tej tożsamości zrobił bardzo wiele.
Mówi pan o otwartości. Prezydent Paweł Adamowicz był bardzo otwarty. Teraz wiele osób podkreśla, że właśnie ta otwartość spowodowała, że go teraz między nami nie ma. Jak pan się dowiedział o tej tragedii?
W trakcie prowadzenia aukcji Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdy nie jest taka tradycja, że spotykamy się w Teatrze Miejskim. Na chwileczkę wyszedłem z budynku, wracałem i wchodząc z powrotem, to było w tym momencie, kiedy po raz pierwszy pojawiła się publicznie ta w obiegu informacja. Podszedł do mnie mężczyzna, który stał przed wejściem do Teatru Miejskiego. Próbowaliśmy zebrać informacje, bo to jest taka informacja z natury nie wierzę.
Wydawało nam się, że to chuligański wybryk.
Najpierw się wydawało, że to w ogóle czy to jest prawda, no bo takie informacje często dzisiaj, no niestety musimy weryfikować wiadomości. Potem przecież nikt nie przewidywał, że słowo targnięcie się na prezydenta to jest coś tak bardzo dramatycznego, ale niestety z minuty na minutę mieliśmy coraz pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło. I w pewnym momencie przerwałem tę aukcję w teatrze. Podzieliłem się z osobami, które przebywały w teatrze tą informacją. Ale też powiedziałem jedną rzecz, że my nie możemy w tym momencie poddać się lękowi. Że wydarzyła się rzecz straszna, wydarzyła się rzecz, która jest na takich antypodach tego miejsca i czasu, kiedy się spotykają ludzie, którzy chcą nieść pomoc, mówić o tym, że trzeba czynić dobro. Dzieje się coś tak dramatycznego, chociaż w tamtym momencie jeszcze nikomu do głowy nie przyszło, że
skończy się to tak dramatycznie,
bo komunikaty były lakoniczne. Komunikaty mówiły o ciężkim stanie zdrowia.
I to, co potem się wydarzyło przecież, taka jedność i mieszkańców Gdyni z Gdańskiem i Sopotu, mieszkańców Pomorza całego i całej Polski, właściwie świata, wszyscy spotykają się, modlą. W jakiś sposób wszyscy chcą uczcić pamięć prezydenta Adamowicza, dlatego że był dobrym prezydentem, dobrym człowiekiem, ale też wyrazić jakby swój sprzeciw przeciwko temu, co się stało.
Ci, którzy mieli okazję poznać Pawła, na pewno myślą w kategoriach takich bardzo ludzkich. Wystarczyło, nie wiem, mieszkańcom, gościom, dziennikarzom, nam mieć okazję wielokrotnie do tego, żeby porozmawiać i my wtedy nabywamy ten taki bardzo ludzki, osobisty stosunek i to jest zawsze dramat, bo odchodzi człowiek, którego znaliśmy. Natomiast jest też w tym wydarzeniu taki bunt przeciwko tak bardzo zmaterializowanemu złu, które się wydarzyło, bo to takie teatrum
troszeczkę
zła. Wychodzi na scenę człowiek, który z zimną krwią, w jakimś scenariuszu przemyślanym, przecież to nie jest jakiś afekt, to było wszystko przemyślane, morduje Bogu winnego człowieka. Właściwie my dzisiaj nie wiemy, czy, a może się dowiemy, że jak dalece to ta motywacja wiązała się z konkretną osobą Pawła. Ale wydarzyło się coś, co było takim czarnym scenariuszem, takim teatrem zła i wiele ludzi dzisiaj jest przerażonych czy pogrążonych w smutku, także buntując się przeciwko temu. Nawet jak ktoś nie miał okazji znać Pawła Adamowicza, to myślę, że dzisiaj bez wątpienia dzisiaj w takim czysto humanistycznym wymiarze, ludzkim wymiarze. Ja dzisiaj jadąc do państwa z urzędu, widziałem kolejne osoby, które wpisują się do księgi kondolencyjnej. Ludzie w młodszym wieku, w starszym wieku, często płacząc. Zakładam, że większość z nich nie miała osobiście okazji poznać Pawła Adamowicza, natomiast ich smutek, ich ten dramat w oczach był bardzo, bardzo prawdziwy.
Poruszeni są tą sytuacją niewątpliwie. Tego typu imprezy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez tyle lat niosły radość, szczęście, uśmiech, bezpieczeństwo, czuliśmy się bezpiecznie. Także inne imprezy, koncerty, w których pan na pewno wielokrotnie uczestniczył. Nie było takiego strachu, że coś się może stać. Czy teraz będzie ten świat troszeczkę inny?
Tak jak powiedziałem w trakcie tej aukcji, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, co się wydarzyło w Gdańsku w tych pierwszych minutach, od serca powiedziałem, że my się nie możemy bać, że jeżeli ktoś dopuszcza się jakiegoś takiego czynu, to może też chodzi o to, jemu może chodzić o to, żebyśmy się bali. My się nie możemy bać. Ten świat będzie inny, bo w takich wydarzeniach ta część wyobraźni, która uruchamia tak tragiczne scenariusze, się w sposób naturalny będzie otwierać. To na pewno powoduje, że dla wielu osób może to powodować, może u nich powodować lęk, choć jeszcze raz powtórzę, my się nie możemy bać, nie możemy się poddać temu, że taki swego rodzaju terroryzm, bo to jest mocne słowo, ja wiem, my bardzo w Polsce nie chcemy go używać, ale dla mnie bo ten lęk to jest właśnie to, co bardzo często ktoś, kto zachowuje się czy działa z pobudek terrorystycznych, chce uzyskać. Chce, żebyśmy się bali.
Nie możemy dać się steroryzować temu
złu. Tak, nie możemy się dać, to jest może lepsze słowo, nie terror, tylko nie możemy dać się steroryzować, nie możemy dać się poddać się temu strachowi. I myślę to zarówno w takim wymiarze imprez, myślę, że dobro wygra, bo dobro zawsze wygrywa. Czasem jest to, ponosimy ofiary, ale dobro wygra i wierzę w to, że zarówno Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak i inne podobne projekty będą się działy, a Polacy jak do tej pory równie chętnie będą brali w nich udział, dzieląc się sercem, grosikiem wrzucanym do puszek. Tak będzie.
Panie prezydencie, a teraz czego nam potrzeba? Takiego wyciszenia, spokoju, właśnie zjednoczenia tego, co widać w ostatnich dniach na ulicach miast, wieczorami głównie.
Pewnie taki moment, że to zjednoczenie jest bardzo potrzebne w takiej zadumie. Ale to, co w ogóle nam jest potrzebne, to pewien rodzaj wyciszenia, pewnie innego sposobu debaty publicznej. Ja mam to przekonanie, że taka eskalacja zła w debacie publicznej, ona prowadzi do takich zachowań. To nie tylko to dramatyczne wydarzenie teraz w Gdańsku, ale to po prostu wielokrotnie w historii Europy i świata takie sytuacje miały miejsce. Eskalacja napięć powoduje, że
ta tragedia coś zmieni?
Ja bym bardzo chciał i żeby, no ono zmieni, tylko ja bym chciał, żeby na trwale zmieniła, żebyśmy jednak trochę powściągnęli radykalizm słów, żebyśmy się zastanowili, że w sprawach nawet często błahych nie warto radykalizować języka. Może warto się zastanowić, czy mój adwersarz w tej rozmowie może ma tylko inny punkt widzenia, niekoniecznie jest moim wrogiem. Że może w inny sposób będziemy dochodzić do konkluzji naszych rozmów. Może zechcieli w końcu ważyć rację, czyli szukać czegoś, co jest pomiędzy moją racją a czyjąś racją, jakiegoś kompromisu. Ta debata się zrobiła bardzo czarno-biała, bardzo radykalna, bardzo ostra w słowach. A myśmy się wszyscy do tego jakby przyzwyczaili. Może powinniśmy się odzwyczaić od tego, że godzimy się na taki rodzaj rozmowy.
Tylko jak to zrobić?
No właśnie. To chyba zadanie, bo nie próbujmy na to patrzeć w kategoriach, niech oni coś z tym zrobią, bo świat się od tego nie zmieni.
Chodzi o to, żebyśmy my wspólnie?
Każdy może, bo to na pewno mają swoją rolę i politycy, i samorządowcy, i dziennikarze. Ale w perspektywie, w której każdy siadając do nie wiem, telefonu, komputera, staje się dziennikarzem, formuje swoją opinię. Właściwie każdy ma mniejszy lub większy wpływ na ten świat. I warto go zmieniać, warto sobie stawiać pytanie, okej, może nie zbawię świata całego, ale jakiś kawałeczek tego świata mogę poprawić chociaż.
Może oby tego chciało zacznijmy. Nam się chcieć.
Oby chciało nam się chcieć.
Panie prezydencie, pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w sobotę w Gdańsku o 12, ale także Gdynia będzie uczestniczyła w tych uroczystościach.
Będziemy brali w nich udział bezpośrednio. Wielu naszych przyjaciół samorządowych. Chcemy być w tej ostatniej drodze Pawła razem z nim, ale także organizujemy bezpłatny transport mieszkańcom Gdyni do Gdańska, tym, którzy będą chcieli brać udział w tych uroczystościach. Także w kościele Najświętszej Marii Panny będzie ustawiony wielki telebim dla tych, którzy będą mieli problem, żeby brać udział bezpośrednio w uroczystościach w Gdańsku. Będą chcieli przeżywać to wspólnotowo. Zapraszamy serdecznie. Więc w trakcie tych uroczystości można je wspólnie przeżywać, będąc razem. Także w kościółku na Świętojańskiej, na kościółku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gdyni.
Dziękuję serdecznie panie prezydencie za to spotkanie, za te ciepłe słowa o prezydencie i za te wspomnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.